Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Na początek mam do Was takie pytanie. Chciałam zapytać, czy kojarzycie taką zabawę jak głuchy telefon? Myślę, że większość albo wszyscy wiedzą, co to za zabawa. Pokrótce powiem, że jest to zabawa, w której siadamy w kole i podajemy jedno hasło, tak aby to szeptem sobie do ucha, tak aby to hasło przeszło całe kółko i do końca doszło w niezmienionej formie. To jest cel tej gry, tej zabawy. I swego czasu pracowałam w szkole językowej, gdzie właśnie uczyłam głównie dzieci. I dzieci uwielbiają wszelkie gry, zabawy, więc właśnie głuchy telefon był jedną z tych gier, po którą często sięgałam. I co ciekawe, nigdy nie udało nam się doprowadzić tego hasła w niezmienionej formie do końca. Nie wiem, jak to się działo. Po prostu niezależnie od tego, jak proste było to hasło, niezależnie od tego, jak liczna była grupa, niezależnie od tego, od wszystkich innych zmiennych, które miały w tym udział, zawsze gdzieś po drodze dochodziło do zakłóceń. Hasło mutowało w bardzo dziwne twory. Jedno słowo zamieniało się w zdanie bądź fragment piosenki. Nie wiem, jak to się działo, ale zawsze do tego dochodziło. Już pomijam fakt, że dzieci kochają tą grę, bo po prostu jest śmiesznie, więc pewnie celowo to robiły. Ale ta zabawa przywołuje mi na myśl i takie skojarzenie z naszym Bogiem i z tym, że On postanowił powierzyć swoje słowo, postanowił powierzyć swoje przesłanie o zbawieniu ludziom, żeby oni przesłali to kolejnym ludziom. I moje pierwsze skojarzenie jest takie, że to chyba się nie uda. To chyba nie ma prawa się udać, biorąc pod uwagę to, jak zachowują się dzieci, pewnie dorośli też, w grze w głuchy telefon. To nie ma prawa się udać, ale co niezwykłe i co niesamowite, to naprawdę działa i to się dzieje. To się dzieje na naszych oczach i to naprawdę daje do myślenia, przynajmniej mi. I Nowy Testament, czyli jedna część Biblii, Nowy Testament jest pełen historii, w których właśnie zwykli ludzie dzielą się przesłaniem o Chrystusie, przesłaniem o zbawieniu, przesłaniem o tym, kim był Chrystus i po co przyszedł i co zrobił, z innymi zwykłymi ludźmi. I mamy mnóstwo takich historii, które możemy sobie sami przeczytać. I ja chciałabym dzisiaj właśnie przyjrzeć się kilku takim historiom, w zasadzie trzem. Wybrałam trzy, które jakby zwróciły moją uwagę. Chciałabym, żebyśmy razem sobie przeszli przez te historie i spróbowali wyciągnąć jakieś rzeczy, które mogą być dla nas wartościowe w tych historiach. Wszystkie te trzy historie, o których powiem, znajdują się w Dziejach Apostolskich, czyli w księdze, która opisuje życie Kościoła po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Jesteśmy w momencie, gdzie Chrystus umarł i zmartwychwstał i uczniowie wtedy już wiedzieli, że to była prawda, że wszystko, co mówił, było prawdą, że warto za tym iść, że musimy za tym iść. I przesłanie Chrystusa, Ewangelia zaczyna się szerzyć. Ludzie zaczynają ją przyjmować. Właśnie w takim miejscu jesteśmy, kiedy będziemy czytać tę historię. Taki jest nasz kontekst. Więc pierwsza historia, do której zaczniemy, dotyczy Filipa i dostojnika królowej etiopskiej. Filip był jednym z uczniów Chrystusa. I przeczytajmy sobie fragment, który opisze nam całą sytuację. Dzieje Apostolskie, rozdział 8. Tymczasem anioł Pana przemówił do Filipa tymi słowami. Wstań i idź. To będą kluczowe dla nas słowa. Wstań i idź na południe. Na drogę, która biegnie z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Filip zatem wstał i poszedł. A właśnie tą drogą podróżował pewien człowiek. Był to Etiopczyk, eunuch, dostojnik etiopskiej królowej Kandake. Zarządzał całym jej skarbem. Przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu i jechał z powrotem. Siedział na swoim rydwanie i czytał proroka Izajasza. Czyli naszym językiem możemy powiedzieć, że czytał Biblię. Duch powiedział Filipowi, idź, przyłącz się do tego rydwanu. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz to, co czytasz? Zapytał. Jak mogę rozumieć, skoro nie ma mi kto wyjaśnić? odpowiedział tamten. I poprosił Filipa, aby wszedł i usiadł przy nim. Więc widzimy tutaj Filipa, do którego Bóg kieruje jasne polecenie. Idź w to konkretne miejsce. Idź i tam czekaj na to, co będzie się dało dalej. I kluczowe jest tutaj właśnie to słowo idź. Idź w to miejsce. Filip dosiada się do wozu tego człowieka, ponieważ słyszy, że ten właśnie ta osoba czyta pisma, z którymi on jest zaznajomiony i wie, jaki jest ich prawdziwy sens. Więc dosiada się do Rydwanu i zaczyna wyjaśniać mu sens, znaczenie tych pism. Skutkiem tego jest to, że ten dostojnik doświadcza przemiany, doznaje zmiany w swoim życiu, zaczyna wierzyć w Chrystusa, nagle zaczyna rozumieć, kim naprawdę był Chrystus i co zrobił i postanawia, że chce się ochrzcić. I to też się dzieje w dalszej części tej historii, którą możemy sobie doczytać. To jest nasza pierwsza historia. Zacznę od tego, że wszystkie te trzy historie pokrótce przedstawię, a potem wyciągniemy z nich takie wspólne fakty, wspólne punkty, które będą dla nas może czymś wartościowym. Więc to jest pierwsza historia. Filip i dostojnik królowej etiopskiej. Druga historia, również z Dziejów Apostolskich, dotyczy Ananiasza i Saula. Sytuacja ma miejsce po tym, jak Saul, czyli znany też jako Paweł, osoba, która jest autorem znacznej części Nowego Testamentu. Na pewno gdzieś już słyszeliśmy to imię, nawet jeżeli nie jesteśmy chrześcijanami, na pewno słyszeliśmy imię świętego Pawła. Więc sytuacja miała miejsce wtedy, kiedy Saul, który wcześniej, zanim poznał naprawdę Chrystusa, był mordercą chrześcijan. Był człowiekiem, który całe swoje życie i całą swoją energię życiową poświęcał na to, żeby po prostu zniszczyć chrześcijan. Zniszczyć każdego, kto wyznaje imię Chrystusa. Ale w pewnym momencie swojego życia doznał niesamowitego spotkania z samym Jezusem Chrystusem. Spotkał się z Nim, można powiedzieć, twarzą w twarz. I to było tak niesamowite spotkanie, wywarło tak ogromny wpływ na jego życie, że wywołało w nim właśnie niesamowitą przemianę. Spowodowało, że on z mordercy chrześcijan sam stał się jednym z nich. Bo już nie mógł się temu oprzeć. Nie mógł oprzeć się Chrystusowi. I w tym momencie, kiedy spotkał Chrystusa, doświadczył tak wielkiej światłości, że na jakiś czas oślepł. I właśnie to jest kontekst tego fragmentu, o którym teraz przeczytamy. Dzieje Apostolskie, rozdział 9. W Damaszku natomiast mieszkał pewien uczeń. Miał na imię Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu. Ananiaszu, jestem panie, odpowiedział. Wstań, polecił mu pan. Idź, czyli znowu, to są takie nasze słowa klucze. Wstań, idź na ulicę prostą i w domu Judy odszukaj człowieka o imieniu Saul. Pochodzi on z Tarsu. Właśnie się modli. W widzeniu zobaczył człowieka o imieniu Ananiasz, który wszedł, włożył na niego ręce, a on w ten sposób odzyskał wzrok. Ananiasz na to. Panie, od wielu ludzi słyszałem o tym człowieku. W Jerozolimie wyrządził on twoim świętym wiele złego. Tutaj też ma pełnomocnictwo od arcykapłanów, aby pojmać wszystkich, którzy wzywają twojego imienia. Pan jednak powiedział do niego, idź. Gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela. Ja sam pokażę mu, ile będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. I Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, włożył ręce na Saula i oznajmił. Saulu, bracie, przysyła mnie Pan Jezus, ten, który ci się ukazał w czasie drogi. Przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Na te słowa Saulowi natychmiast opadły z oczu jakby łuski. Odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony. A po zjedzeniu posiłku powrócił do sił. Historia zaczyna się od tego, że Ananiasz ma widzenie. Ma widzenie, w którym Pan mówi do niego, wstań i idź do Saula. Wstań i idź do Saula. I znając kontekst tej sytuacji, o którym już wspomniałam, nie dziwi nas to, że Ananiasz ma wątpliwości. Że nie jest przekonany, czy to jest dobry pomysł, żeby iść do tego człowieka, który przecież nienawidzi chrześcijan i wyznawców Jezusa Chrystusa. Dobrze wiedział, co Saul robił wcześniej, więc nie dziwimy mu się. Jednak pomimo tego słucha polecenia i wykonuje. Idzie. Idzie tam, gdzie Pan go posyła. I w czasie tego spotkania, tak jak czytaliśmy, Saul odzyskuje wzrok, zostaje napełniony Duchem Świętym i to jest w jego życiu początek niesamowitego działania Bożego przez jego życie, gdzie on staje się człowiekiem, który głosi Ewangelię wszędzie, gdzie idzie. Więc następuje niesamowita przemiana. To jest nasza druga historia. Pierwsza to Filip i dostojnik królowej etiopskiej. przypomnijmy sobie, która to historia. Druga to Ananiasz i Saul. To jest druga. I teraz trzecia, ostatnia. Piotr i Korneliusz. Historia również z Dziejów Apostolskich. Wszystkie trzy są właśnie stamtąd. Co ciekawe, są jakby rozdział po rozdziale. Jest 8, 9, a teraz 10 rozdział. Historia Piotra i Korneliusza. Tutaj mamy Korneliusza, czyli rzymskiego wojskowego. Był to Rzymianin, a więc z perspektywy ówczesnych Żydów poganin. Ktoś, kto nie ma nic wspólnego z Bogiem. Ale w tym człowieku było takie niesamowite pragnienie doświadczenia Boga, doświadczenia tego, kim Bóg jest naprawdę. Było w nim wielkie pragnienie czegoś takiego. I kiedy się modlił, w modlitwie odebrał takie wskazówki, aby posłać po niejakiego Piotra i wysłuchać tego, co ten człowiek ma do powiedzenia. I przeczytajmy teraz fragment, jak to wyglądało właśnie z perspektywy Piotra, który jest właśnie tą osobą, której miał wysłuchać Korneliusz. Dzieje apostolskie, rozdział 10. Pogrążony w myślach Piotr usłyszał głos ducha. Szukają cię trzej mężczyźni, ale wstań, zejdź na dół i idź z nimi. Po raz kolejny widzimy to praktycznie te same słowa tutaj. Wstań, zejdź na dół, idź z nimi, bez wahania, bo to ja ich posłałem. Piotr zszedł więc do tych mężczyzn i powiedział, to ja jestem tym, którego szukacie. Co was tu sprowadza? Wówczas oni odparli. Korneliusz, setnik, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał wiadomość od świętego anioła, że macie sprowadzić do swojego domu i posłuchać, co masz do powiedzenia. Piotr zaprosił ich do środka i ugościł. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a wraz z nim wyruszyło kilku braci z Joppy. I dalej mamy krótki fragment, który mówi o tym, że kiedy do tego spotkania już doszło, kiedy Piotr tam wylądował w tym miejscu, w domu Korneliusza, okazało się, że Korneliusz zaprosił swoich znajomych, swoją rodzinę, dużo osób, żeby razem wysłuchać tego, co ma Piotr do powiedzenia. I Bóg zadziałał wśród tych ludzi w niesamowity sposób. Każdy z nich doświadczył Ducha Świętego. Każdy z nich doświadczył dotknięcia Ducha Świętego, które przemieniło tych ludzi. Pomimo tego, że z perspektywy Piotra byli to poganie. Więc to jest wyjątkowe. I to są nasze trzy historie. I teraz właśnie pomyślmy o pewnych wspólnych rzeczach w tych historiach i co możemy wyciągnąć z nich dla siebie, co może być dla nas wartościowe. I zacznijmy od tego, co dla mnie było uderzające, kiedy czytałam każdą z tych historii i zaczęły mi się one składać w jakąś całość. Uderzające było dla mnie to, że jeśli chodzi o przekazywanie Ewangelii, przekazywanie tego sensu w tego, w co wierzymy, czyli tego, że Chrystus umarł za nasze grzechy, żebyśmy nie musieli ponosić za nie kary, że przekazywanie tego, Bóg postanowił, że On chce to robić w zupełnie naturalny sposób, z jakiegoś powodu. To jest ciekawe, że w każdej z tych historii mamy nadnaturalne elementy, czyli mamy jakiegoś anioła, jakieś widzenie, objawia się komuś Pan Jezus i do kogoś mówi, ale On mówi, idź i powiedz tej osobie, w co sam uwierzyłeś. To jest właśnie, to mnie uderzyło, że ta nadnaturalność nie dotyczy w tym momencie przekazywania Ewangelii. Bóg chce, żeby to było zupełnie naturalne, żeby człowiek przekazywał ją człowiekowi. To jest niesamowite. Bardzo, bardzo zachęcające, że Bóg tak na to patrzy. Bóg posyła ludzi do ludzi. Przecież mógłby to zrobić sam. A jednak z jakiegoś powodu chce robić inaczej. Drugą rzecz, którą tutaj zauważyłam, jest to, że właśnie w każdej z tych historii Bóg mówi idź. To są te słowa klucze, które po prostu powtarzają się w każdej z tych historii. Bóg mówi idź do każdej z tych osób. Do każdej z tych osób mówi idź i coś zrób. Idź do kogoś i coś powiedz. To jest coś wspólnego, wspólny element. Każde z tych poleceń, idź, wiąże się z drugim człowiekiem i wiąże się z tym, żeby podzielić się tym, czego doświadczyłeś w związku z Chrystusem. Właśnie to jest przesłanie tego idź. Nieś to dalej. Nieś dalej to, co sam, tego, czego sam doświadczyłeś. I co ciekawe, Bóg nie mówi tutaj do nich, poczekaj, aż oni do ciebie przyjdą, siedź i czekaj, a ja powiem im, żeby do ciebie przyszli, tylko mówi właśnie, ty idź do nich. To jest niesamowite. Bóg mówi, ty zrób pierwszy krok. Myślę, że to nam pokazuje wyraźnie, co się Bogu podoba, jeśli chodzi o nasze relacje z ludźmi. On chce, żebyśmy byli ludźmi, którzy wykonują pierwszy krok, którzy po prostu idą i wychodzą do innych ludzi, którzy przełamują jakieś bariery w relacjach, którzy są właśnie tymi ludźmi pierwszego kroku, którzy nie boją się go zrobić. Nie czekaj, aż przyjdą, ale idź. I wiem, że to nie jest łatwe, bo sama jestem osobą, która jeżeli nie jest pytana o zdanie, to raczej milczę i nie jest to dla mnie takie banalne, żeby rozpoczynać rozmowę. Ale to jest niesamowite, że Bóg pokazuje nam tutaj wyraźnie, że Jemu się to podoba, że to ukazuje Jego serce względem ludzi. Ta otwartość, to wychodzenie, to właśnie idź do tego drugiego człowieka. I właśnie, tak jak mówiliśmy, to nie muszą być wcale wielkie rzeczy. Nie możemy sobie wyobrażać od razu jakieś rzeczy, które mogą być dla nas nawiedzone, tak? Że musimy iść do wszystkich sąsiadów i, nie wiem, ich przekonać do czegoś, do swoich racji. W ogóle nie o to chodzi. Tu chodzi właśnie o zwykłą otwartość i dawanie sygnałów, że wychodzisz w stronę drugiego człowieka. Chodzi o to, że każdy z nas ma wokół siebie ludzi, grupę ludzi, których spotykamy na co dzień, którzy są z nami, po prostu z nami są, bo z nimi pracujemy, bo z nimi się uczymy, bo mieszkamy w mieszkaniu obok, po prostu czy chcemy, czy nie chcemy, oni nas otaczają. Więc chodzi właśnie o, żebyśmy pomyśleli o tych ludziach. Nie musimy myśleć o niczym więcej. Czasami takie właśnie wyjście w stronę drugiego człowieka, pierwszy krok, zmienia całkowicie całą relację, którą mamy z tym człowiekiem. Mam wiele takich historii ze studiów czy ze szkoły, że wydawało mi się, że ktoś mnie nie lubi, że ktoś nie chce ze mną rozmawiać, że ktoś jest na mnie zamknięty, ale to było tylko moje wydawało mi się, bo kiedy dochodziło do jakiejś rozmowy, kiedy dochodziło do jakiejś interakcji, okazywało się, że to było totalnie nietrafione z mojej strony. I że to były tylko moje jakieś pozorne wrażenia odnośnie tej osoby. I bardzo często tak funkcjonujemy, poddajemy się temu. On nie chce ze mną gadać, albo tak wygląda, jakby nie chciał ze mną gadać. Więc myślę, że warto jest to przełamywać. Warto jest po prostu wychodzić poza takie pierwsze wrażenia, które są często mylne. I takim, co może być pierwszym krokiem? Banalne rzeczy, po prostu rozpoczęcie rozmowy. To czasami zmienia cały klimat w relacji, kiedy z kimś jeszcze nie rozmawialiśmy. Rozpoczęcie rozmowy, po prostu wyjście samo z uśmiechem. Ja wiem, że to jest może być banalne, ale wydaje mi się, że mamy z tym problem. Mamy posępne miny, teraz jeszcze mamy maseczki, które zasłaniają twarz i w ogóle nie widzimy, czy ktoś się uśmiecha. I ja się do kogoś uśmiecham spod maseczki, ale nie wiem w ogóle, mam nadzieję, że to jakoś oczami widać. Ale tak jest, więc pamiętajmy o tym. Sami jesteśmy inaczej nastawieni do ludzi, którzy są po prostu uśmiechnięci, którzy zachęcają nas swoim wyrazem twarzy. Więc nie czekajmy, aż ktoś przyjdzie do nas i zapyta, i poprosi, i powie, opowiedz mi o swoim życiu. Ale wyjdźmy do drugiego człowieka właśnie z inicjatywą, z pierwszym krokiem, z czymś, co możemy temu człowiekowi dać. Więc tak, to jest to nasze idź, które powtarza się w każdej historii. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, jest to, że to posłuszeństwo i to, że ci ludzie wykonali ten pierwszy krok, poszli, wstali, poszli, zrobili to, czego Bóg chciał, wywołuje przemianę w życiu ludzi, do których poszli. I to jest niewątpliwe. To dzieje się w każdej historii. I spójrzmy na historię Filipa i dostojnika. Filip zaczyna pomagać mu zrozumieć pisma, i to doprowadza go do momentu, gdzie on mówi, ja muszę się ochrzcić, bo po prostu wierzę w Chrystusa i chcę tego. Tak samo jest w innych historiach. Widzimy to, że Bóg działa właśnie poprzez to pójście i pierwszy krok, który wykonuje dana osoba. Pierwszy krok jest często właśnie początkiem, jest małym początkiem, nieznaczącym początkiem, początkiem, który może wydawać nam się niepozorny, nic nie wnoszący, ale jest początkiem, który może wywołać coś wspaniałego w życiu drugiej osoby. I o tym pamiętajmy. Kolejną ciekawą rzecz widzimy w historii Saula. Saula i Ananiasza. Widzimy tutaj wyraźnie, że Ananiasz początkowo nie chciał iść. Bronił się przed tym właśnie. Mówił, że ale przecież ten gościu zabija chrześcijan. Jak ja mam do niego iść i powiedzieć, ja się o ciebie pomodlę? To brzmi strasznie, to brzmi absurdalnie. Więc nie dziwię się Ananiaszowi, że wzbraniał się przed tym. ale widzę tutaj, że zrobił to pomimo swoich lęków. I wydaje mi się, że ja przynajmniej w swoim życiu to widzę, że często bywa podobnie, że przed wyjściem do drugiego człowieka blokuje mnie strach przed tym, czego nie znam, albo mój strach, który wynika z tego, co usłyszałam od innych osób na temat tej osoby. Nie wynika z tego, co ja wiem osobiście o tym człowieku, ale często właśnie z tego, co ktoś powiedział mi na jej temat. I to mnie już zablokowało, to mnie już zamknęło, to spowodowało, że ja już stwierdziłam, że nie, to nie ma sensu. I właśnie w tym fragmencie widzimy tutaj wyraźnie, że Bóg chce, żebyśmy szli pomimo naszych może lęków, pomimo może naszej niechęci i to może wiele zmienić w życiu drugiego człowieka. Podobnie było w historii Piotra, ponieważ Korneliusz był poganinem, więc Piotr też mógł mieć obiekcje co do tego, że czy to jest właściwe, żebym do niego szedł. Ale zrobił to i zrobił to pomimo tego, co myślał sam, jakie były jego uprzedzenia. Zrobił to i zobaczył Boże działanie w życiu grupy ludzi. I każda z tych historii, każda z tych interakcji pokazuje nam, że każdy człowiek jest ogniwem w łańcuchu. Właśnie stąd ten tytuł. Każdy człowiek jest ogniwem, który jest połączony z innymi ogniwami. Każdy ma wokół siebie krąg ludzi, którzy go otaczają, z którymi ma relację bliższą bądź dalszą, ale każdy z nas jest właśnie takim ogniwem. Nikt nie jest takim pojedynczym ogniwem, które nie ma związku z nikim innym. Pomyślmy właśnie o swoim życiu. Zawsze jesteśmy powiązani z innymi ludźmi, którzy nas otaczają na co dzień. I co ciekawe, przemiana w życiu jednego człowieka, czyli jednego ogniwa, zawsze niesie tą przemianę dalej na kolejne ogniwa. I to jest coś, co jest właśnie taką Bożą cechą, że przemiana w życiu jednego człowieka będzie się przenosić na życie ludzi, którzy są blisko niego, którzy go otaczają. To jest naturalne. To jest naturalne, że chcemy się dzielić czymś, co jest dla nas wartościowe, co zmienia nasze życie. Chcemy to dawać innym ludziom. I tak właśnie to działa na zasadzie takiego łańcucha, reakcji łańcuchowej. Widzimy to w historii Korneliusza, który zaprosił całą rodzinę, bo uznał, że chce, żeby inni też mogli to usłyszeć i miał na nich wpływ, a oni pewnie poszli do swoich domów dalej i zanieśli to jeszcze dalej. Tak samo z Saulem. Kiedy on doświadczył, kim jest Chrystus, żywy Bóg, to była jego naturalna reakcja, że ruszył, aby głosić Ewangelię w różnych miejscach. Stał się po prostu największym misjonarzem w historii. Wiemy, czytamy o jego wyprawach. I to właśnie było wynikiem tego, że on doświadczył przemiany sam osobiście. Był ogniwem, które po prostu miało wpływ na inne, kolejne ogniwa. I to jest właśnie to. Nasze wyjście do jednego człowieka może mieć wpływ na całą linię innych osób, na całą grupę innych osób. To nie jest tak, że to jest tylko jeden człowiek. To jest cała grupa innych osób, którzy go otaczają. Możemy sobie pomyśleć właśnie o tym, jak my usłyszeliśmy o Chrystusie. U mnie to stało się jakieś 10 lat temu i za sprawą mojego ówczesnego chłopaka, a teraz już męża. I właśnie, on przeżył coś, co zmieniło go. I nie mogło być inaczej, po prostu musiał mi o tym opowiedzieć. Więc podzielił się z tym ze mną i ja poczułam, że ja też tego chcę. Że to jest niesamowite, że ja też chcę coś takiego przeżyć, też chcę doświadczyć czegoś takiego. Więc ja też poszłam za tym. I dalej po prostu działo się tak, że zaniosłam to do swojego domu, do swoich rodziców. I też o tym zaczęłam im powiedzieć i z czasem oni też poczuli, że tego chcą i też chcą za tym iść. Więc właśnie tak o takich łańcuchach ja mówię. Pomyślcie sobie o ludziach właśnie, może są tu ludzie, którzy tobie powiedzieli o Chrystusie. Możemy sobie nawet stworzyć taki łańcuch, tak, w zależności kto komu powiedział kiedy i tak zaczęli ludzie przychodzić po prostu do Boga, poznawać Go. To właśnie w ten sposób działa. I w tym wszystkim niesamowite jest właśnie to, że Bogu z jakiegoś powodu spodobało się, żeby przekazać Ewangelię ludziom, zwykłym ludziom, żeby oni przenieśli ją dalej kolejnym zwykłym ludziom. W taki całkowicie naturalny, zwykły, normalny sposób. W sposób, który po prostu obejmuje bycie z drugim człowiekiem, po prostu rozmowę, po prostu relacje. Bóg po prostu chce działać przez nasze relacje w naszym życiu. To jest niesamowite, że Jemu spodobało się w taki naturalny, zwykły, normalny sposób zanosić Ewangelię dalej. Tak jak mamy fragment z drugiego listu do Koryntian, który ukazuje właśnie ten sens tych słów. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych. I naczynia gliniane to właśnie my. To właśnie ludzie, czyli kruchy człowiek, który może nieść w sobie skarb, który będzie zmieniał życie drugiego człowieka. To jest właśnie ten moc tego fragmentu. Przesłanie o zbawieniu Chrystusa w kruchym człowieku. Posłane dalej. Tak naprawdę myślę, że najważniejsze w tym wszystkim, najważniejsze w każdej z tych historii, czymś, na co musimy zwrócić uwagę, jest to, że ci ludzie, którzy byli posyłani, nie szli sami. Oni nie szli tam ze swoją mądrością, ze swoimi przemyśleniami, ze swoimi jakimiś myślami, które chcą wprowadzać do życia innych ludzi. Oni szli tam, ponieważ pierwszym elementem obecnym w każdej historii było to, że każdy z tych ludzi doświadczył mocy Chrystusa osobiście. I to był pierwszy krok każdej z tych historii. Każdy z nich, początkiem każdej z historii jest osobiste spotkanie z Bogiem. Każdy z tych wysłanników, zanim cokolwiek zrobił, zanim gdziekolwiek poszedł, najpierw doświadczył czegoś tak potężnego w swoim życiu, czegoś, co tak nim wstrząsnęło, tak dotknęło do głębi jego serca, że nie mógł dalej żyć normalnie. Nie mógł dalej żyć tak samo. To po prostu zmieniło tych ludzi, to po prostu odmieniło ich i dzięki temu oni mogli iść dalej. Dzięki temu oni mogli nieść to dalej, bo wiedzieli, że to jest życie, że to jest prawdziwy sens, że to ma prawdziwy sens. I myślę, że podobnie jest właśnie z nami. To właśnie nasze życie codzienne z Bogiem, nasza relacja z Nim jest tym, co będzie nas napędzać do tego, żeby dzielić się tym, co wiemy, tym, czego doświadczyliśmy z innymi ludźmi. To jest właśnie to, co będzie nas do tego napędzać, a przynajmniej powinno tak być. To nie może być coś, co ty robisz, bo musisz, co robisz, bo ktoś ci każe, tylko to właśnie ma być coś, co wypływa całkowicie z twojego serca. Co wypływa z tego, że doświadczyłeś czegoś tak jak ci ludzie, co po prostu sprawiło, że nie jesteś już takim samym człowiekiem i nie możesz tego zachować dla siebie. I narzędziami do tego może być dla nas właśnie takie coś normalnego, przyziemnego, coś, co robimy często, codziennie, jak czytanie Biblii, jak modlitwa. Bo kiedy czytasz Biblię, Bóg może właśnie do ciebie mówić o innych ludziach. Bóg może pokazywać ci, jak On na nich patrzy. Bóg może pokazywać ci, jak On chce, żebyś ty na nich patrzył. Może pokazywać ci, jak bardzo cenni są dla Niego ci ludzie, może do których ty jeszcze czujesz niechęć, ale On pokaże ci, że oni są dla Niego cenni i że On chce, żebyś do nich poszedł. To może właśnie dziać się, kiedy będziesz czytał po prostu Biblię. Tylko otwórz się na to, że Bóg może mówić o innych ludziach do ciebie, nie tylko o tobie. Tak samo jeśli chodzi o modlitwę. Możesz modlić się o to, żeby Bóg zmieniał twoje serce wobec innych ludzi, żeby cię otwierał, żeby dawał ci taką właśnie otwartość na drugiego człowieka, żeby dodawał ci odwagi do pierwszego kroku. W takim znaczeniu, jakie będzie dla ciebie naturalne. Ale Bóg będzie to robił. Jeżeli będziemy tego chcieć i będziemy Go o to prosić, wierzę w to. I to są rzeczy, które może zrobić każdy z nas. To są rzeczy, które są dostępne dla każdego. Najpierw zaczerpnijmy, kiedy spotkamy się osobiście, w modlitwie, przy Bożym Słowie, zaczerpnijmy z tego i nieśmy to dalej. Najpierw zaczerpnijmy, a potem nieśmy to dalej. I może właśnie jesteś taką osobą i czujesz, że brak ci otwartości, że często ulegasz niechęci wobec drugiego człowieka, że jest to coś, co jest takim twoim małym problemem, że łatwo ci się zamknąć na ludzi. A może właśnie często się starałeś, wychodziłeś, ale to w ogóle nie spotykało się z niczym, z żadnym odzewem, z żadną reakcją i może po prostu się zniechęciłeś. A może wydaje ci się, że nie masz do kogo pójść i nie masz do kogo zanieść tego przesłania, które jest w tobie żywe. A może nawet nie ma w tobie teraz takiego pragnienia i myślisz sobie, że coś jest nie tak, bo nie ma w tobie tego pragnienia, żeby zanieść przesłanie o Chrystusie, które żyje w tobie dalej. I wierzę, że to też Bóg może zmienić. Że Bóg może też wzbudzić właśnie to pragnienie, nawet jeżeli teraz go nie ma. Więc jeżeli chcesz się o to pomodlić, o te rzeczy, o których mówiliśmy teraz, to powstańmy razem i pomódlmy się o to. Zawołajmy do Boga, poprośmy Go, żeby w nas działał w tej sprawie. Panie, ja Ci dziękuję za to, że Ty po prostu jesteś tak niesamowity, że postanowiłeś przyjść na świat jako człowiek i postanowiłeś przekazać całe przesłanie i cały sens i sedno tego, kim jesteś, zwykłym ludziom, którzy się mylą, którzy popełniają błędy, którzy są niedoskonali. Panie, a Ty postanowiłeś nam dać ten skarb i zaufałeś nam, że my zaniesiemy go dalej z Twoją pomocą. Dziękuję Ci za to, Panie, i chcemy modlić się właśnie o to, żebyśmy byli takimi osobami, które są otwarte, które są ludźmi pierwszego, którzy są ludźmi pierwszego kroku, którzy z miłością i z uśmiechem wychodzą do drugiego człowieka, którzy przełamują bariery, którzy przełamują niechęć, którzy po prostu pomimo swoich uraz, pomimo swoich jakichś rzeczy, które nas zamykają, wychodzą do przodu, wychodzą do drugiego człowieka. Panie, modlę się też o tych, którzy teraz nawet nie czują pragnienia, żeby nieść to słowo dalej, żeby nieść to, co przeżyli z Tobą, Jezu, dalej. Modlę się o każdą z tych osób, Panie, żebyś Ty wzbudzał coś nowego w ich sercu, Panie. Żebyś Ty rozbudzał coś, co będzie zupełnie inne, zupełnie nowe i zupełnie świeże teraz. Działaj teraz w sercach każdej z tych osób, Panie. Dawaj taki nowy początek, taką pierwszą miłość na nowo, Panie. Pierwsze pragnienie, żeby nieść dalej to, co jest tak cenne, co jest tak niesamowite i drogie dla naszych serc. Dzięki Ci, Panie. Chcemy nieść dalej to, co jest tak cenne. Błogosław nas w tym i prowadź nas w tym, Panie. Dawaj nam okazję, stawiaj przed nami właściwe osoby, żebyśmy w otwarty sposób wychodzili z Ewangelią do ludzi, którzy tego potrzebują. Amen. Jest jeszcze jedna modlitwa, którą wierzę, że mamy się pomodlić. Może właśnie w Twoim życiu nie było jeszcze takiego momentu, w którym osobiście poznałeś Boga. Może jeszcze nie było takiej chwili, w której czułeś, że coś się zmieniło i już nigdy nie będzie tak samo. Może właśnie słuchasz o tym, o czym mówimy, o tym, że to przesłanie o Chrystusie, które mamy, po prostu popycha nas do tego, żeby to nieść dalej i nie za bardzo umiesz się w tym odnaleźć. Może nie umiesz się z tym utożsamić, bo nie wiesz za bardzo, o czym tutaj jest mowa, bo nie czujesz czegoś takiego. I może jest teraz tak, że coś cię przyciąga w stronę Chrystusa, w stronę tych Bożych spraw. Może jest coś, co cię po prostu teraz ciągnie i chciałbyś tego zakosztować, chciałbyś tego spróbować. I jeżeli tak jest, to jest to możliwe. Bez względu na to, co miało miejsce w twojej przeszłości, bez względu na to, kim jesteś, skąd pochodzisz, to jest możliwe. Bóg jest otwarty, Jego cechą jest otwartość dla każdego, kto tego pragnie. I On, możesz Go poznać osobiście. Jeżeli tego chcesz, to chcę się z Tobą pomodlić, chcę pomóc Ci nawiązać ten pierwszy kontakt z Bogiem. To będzie krótka modlitwa i możesz powtarzać za mną jej słowa. Chodzi o zachowanie jej sensu, jej znaczenia. Ja się kiedyś pomodliłam w ten sposób i to miało ogromny wpływ na moje życie. Jest tu wiele takich osób. Chodzi o przesłanie tego, co nieśli ludzie dalej, co my chcemy nieść dalej. Chodzi o Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat jako człowiek i był błogosławieństwem dla ludzi. On niósł dobro wszędzie, gdzie się pojawiał. Ale potem przyszedł czas na to, żeby wykonał to, co było sensem jego przyjścia na świat, czyli umarł na krzyżu i poniósł na krzyż wszelkie nasze grzechy, wszystkie nasze winy, moje i twoje grzechy, po to, żebyśmy my sami nie musieli ich nieść, żebyśmy sami nie musieli płacić za nie ceny. Ale ważne jest to, że to nie jest automatyczne. To nie dzieje się automatycznie. To jest kwestia twojego świadomego wyboru i twojej woli. Serca, które jest przekonane o tym, że jest grzeszne i że potrzebuje Zbawiciela. I jeżeli jesteś taką osobą, to pomódl się ze mną. Pomożemy ci razem w tym, wszyscy razem się pomodlimy, żeby cię wesprzeć. Dobry Jezu, dziękuję ci za to, że przyszedłeś na świat jako człowiek. I wziąłeś na siebie każdy mój grzech. I zapłaciłeś za niego cenę, umierając na krzyżu. Przepraszam cię za każdy mój grzech. Przebacz mi. Dziękuję ci też, że ty zmartwychwstałeś. I dzięki temu mogę mieć nowe życie w tobie. I chcę ci powiedzieć, że tego chcę. To jest pragnieniem mojego serca. Chcę wyznać, Panie, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. Prowadź mnie w dalszym moim życiu. Dziękuję ci. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go twoim Zbawicielem, to chcemy ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w twoim życiu i zapraszamy cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.